Regionalny Ośrodek Kultury w Zatorze przedstawia. Tadeusz Dołęga-Mostowicz, kariera Nikodema Dyzmy. Czyta Łukasz Dziedzic. Dość słabo orientował się jeszcze w mieście i chwilę się wahał, wreszcie postanowił iść znajomą drogą. Skręcił Żelazną, na rogu Chłodnej zawrócił w stronę kościoła, stąd już widział Elektoralną i Plac Bankowy. Ulice kipiały wieczornym życiem robotniczych dzielnic. Z otwartych szynków dolatywały chrapliwe dźwięki harmonii. Po zaśmieconych chodnikach swobodnie flanowały grupy wyrostków i młodych robociarzy w porozpinanych marynarkach i bez kołnierzyków. Dziewczęta po trzy, po cztery, wziąwszy się pod ręce, chichotały i szeptały ze sobą. Po bramach stały lub siedziały na wyniesionych z mieszkania taboretach kobiety starsze z dziećmi na rękach. Fajrant, pomyślał Dyzma. Na Elektoralnej również tłumy. Świętujący Żydzi zapełniali nie tylko chodniki, lecz i jezdnie. Gdy dotarł do placu teatralnego, na ratuszowej wieży było już 7:55. Przyspieszył kroku i po chwili był już przed hotelem. Widział, jak raz po raz zajeżdżały lśniące samochody, jak wysiadali z nich eleganccy panowie i panie wstrojone w futra pomimo tego upału. Uczuł się onieśmielony. Czy potrafi wśród nich się zachować? Głód jednak przemógł. Jeść, za wszelką cenę jeść, niech sobie później wyrzucają za drzwi, korona przecież z głowy nie spadnie. Zacisnął zęby i wszedł. Zanim się spostrzegł, służba zabrała mu palto i kapelusz, a jakiś ugrzeczniony pan poprowadził do drzwi sali, a nawet je uniżonym gestem otworzył. W oczach Nikodema Dyzmy zawirowała biała, obszerna sala, czarne plamy fraków, barwne suknie pań. Zmieszany zapach perfum i gwar głosów niemal go odurzyły. Stał nieruchomo przy drzwiach, gdy nagle spostrzegł tuż przed sobą uprzejmie pochylonego pana i jego wyciągniętą rękę. Machinalnie podał swoją. Pan pozwoli, mówił ten, że się przedstawię. Antoni Szewski, sekretarz osobisty premiera. Pan pozwoli, że w imieniu pana premiera podziękuję panu za łaskawe przybycie. Proszę, pan będzie łaskaw, tu na razie przekąski. Nie dokończył i podbiegł do dwóch chudych panów, którzy właśnie weszli. Nikodem Dyzma otarł pod z czoła. Dzięki Bogu. Tylko teraz śmiało. Opanował się szybko i zaczął się orientować w sytuacji. Zauważył, że dookoła kilku stolików panowie i panie jedzą, stojąc z talerzykami w ręku lub siedzą przy małych stolikach. Postanowił opanować głód o tyle, by uważać, jak zachowują się inni. Rozejrzał się po stole zastawionym półmiskami z jakimś jadłem, jakiego jeszcze nie widział. Najchętniej chwyciłby któryś z tych półmisków i zjadł jego zawartość gdzieś w kącie. Trzymał się jednak na wodzy, obserwował. Wreszcie zdecydował się i począł szukać oczyma talerzy. Gdy znalazł i widelec, nałożył sobie dużo jakiejś sałaty i kawał pasztetu. Usta miał pełne śliny. Nie mógł wprost oczu oderwać od talerza. Nagle, gdy odwrócił się, by upatrzyć sobie ustronniejsze miejsce, uczuł dość silne uderzenie w łokieć. Talerz wytrącony z ręki trzasnął o podłogę. Dyzmę ogarnęła wściekłość. Przed jego nosem bezceremonialnie przepychał się jakiś gruby pan, który nawet nie raczył odwrócić się, by przeprosić za swą niezgrabność. Gdyby Dyzma zdołał opanować swój gniew, na pewno zmitygowałby jego odruch. Teraz jednak wiedział tylko o jednym. Ten oto gruby wytrącił mu z ręki jedzenie. Dwoma krokami dopadł winowajcy i z całej siły chwycił go za łokieć. Uważaj, pan, do jasnej cholery, wybił mi pan z ręki talerz! Rzucił mu w samą twarz. Oczy napadniętego wyrażały najwyższe zdumienie, a nawet przerażenie. Spojrzał na podłogę i zaczął przepraszać, mocno skonsternowany. Wokół zrobiło się cicho. Nadbiegł kelner, uprzątnął nieporządek, drugi podał Dyzmie nowy talerz. Jeszcze chwili, gdy zaczął nakładać nań tę samą sałatę, nie zdawał sobie sprawy z szaleństwa, jakie popełnił. Ochłonął dopiero, gdy znalazł się na uboczu. Nagle zrozumiał, że lada chwila mogą go wyrzucić za drzwi. Jadł łapczywie, aby zdążyć zjeść jak najwięcej. Tymczasem sala napełniała się coraz bardziej i Dyzma z ulgą stwierdził, że nikt nań nie zwraca uwagi. To go ośmieliło i znowu napełnił swój talerz. Jedząc, spostrzegł obok tacy z nalanymi kieliszkami. Wypił dwa, jeden po drugim. Uczuł się pewniejszym siebie. Gdy sięgnął po trzeci, ze zdumieniem spostrzegł, że sąsiedni kieliszek podniesiony czyjąś ręką uderza lekko o jego własny. Jednocześnie dobiegł jego uszu głos. Pan pozwoli, że z nim wypije? Obok stał wysoki brunet w mundurze pułkownika i uśmiechał się do niej jakoś dwuznacznie. Podnieśli kieliszki do ust i wypili. Pułkownik wyciągnął rękę. Jestem Wareda. Jestem Dyzma, odpowiedział jak echo ściskając dłoń. Winszuję panu, pochylił się ku Dyzmie pułkownik. Świetnieś pan tego Terkowskiego osadził, widziałem. Dyzmie wystąpiły rumieńce na policzkach. Aha, pomyślał, teraz mnie zaraz wyprosi, ale jak oni to grzecznie zaczynają. Cicho zaśmiał się pułkownik Wareda. Jeszcze teraz krew pana zalewa na wspomnienie tego cymbała. Winszuję, panie Dyzma. Terkowski dawno nie dostał takiej nauczki. Zdrowie pańskie! Wypili i Dyzma połapał się w sytuacji o tyle, że pojął, iż między owym grubym Terkowskim a pułkownikiem musi być napięku. Głupstwo, rzekł. Szkoda tylko tej sałaty i talerzyka. Wareda wybuchnął głośnym śmiechem. Pyszny kawał, ależ pan jest złośliwy, panie Dyzma. Pańskie zdrowie. Wie pan, dodał po chwili stawiając kieliszek, że to pierwszorzędny kawał. Terkowski, głupstwo, ale szkoda sałaty. Cieszył się ogromnie, a choć Dyzma nie mógł zmiarkować, o co właściwie temu pułkownikowi chodzi, śmiał się również, mając usta pełne tartinek. Pułkownik zaproponował papierosa i odeszli pod okno. Ledwie zdążyli zapalić, gdy zbliżył się do nich krępy, siwiejący blondyn o żywych ruchach i szklistych oczach. — Wacek! — zawołał. — Daj no papierosa! — Zapomniałem swoich! Pułkownik wyciągnął ponownie srebrną papierośnicę. — Służę ci, pozwól, że ci przedstawię, pan Dyzma, pan minister Jaszuński. Dyzma skurczył się w sobie. Nigdy w życiu nie widział ministra. Gdy w urzędzie pocztowym w Łyskowie mówiło się o ministrze, było w tym słowie coś tak nierealnego, abstrakcyjnego, coś tak nieskończenie odległego i nieosiągalnego. Z nabożeństwem uścisnął wyciągniętą rękę. Wyobraź sobie, zaczął pułkownik, że pan Dyzma miał przed chwilą incydent z tym bałwanem Terkowskim. Ach, to pan, co ty mówisz, ożywił się minister. Słyszałem, no. Mało tego, uważasz, ciągnął pułkownik. Gdy mu gratuluje, pan Dyzma powiada. Terkowski to głupstwo, ale szkoda sałaty. Uważasz? Sałaty. Obaj wybuchnęli śmiechem, a Dyzma wturował im bez przekonania. Nagle minister urwał i powiedział znacząco. Los rozdętych wielkości. Pcha się bestia na halnie, póki jej kto jasną cholerę w oczy nie zaświeci. A później jest mniej warta od... No od sałaty, pochwycił pułkownik Wareda. Znowu zaczęli się śmiać, a minister, wziąwszy Dyzmę pod ramię, rzekł wesoło. W każdym razie, panie Dyzma, szczerze gratuluję, szczerze. Gdybyśmy mieli w kraju więcej ludzi, takich jak pan, drogi przyjacielu, co to umieją nie dać w swoją kaszę dmuchać, inaczej byśmy stali. Potrzeba ludzi silnych. Zbliżyło się jeszcze kilku panów, zaczęła się ogólna rozmowa. Nikodem Dyzma ochłonął. Napełniony żołądek i wypity koniak uspokoiły napięte nerwy. Początkowo zdawało mu się, że biorą go za kogoś innego, noszącego to samo nazwisko, a może jest tu w Warszawie jaki krewny. Później jednak skombinował, że po prostu uważają go za swego i to pewno dlatego, że rugnął jakiegoś Terkowskiego. Kto to może być? Pewno też jakaś figura. Rozważając sytuację, doszedł do wniosku, że jednak najbezpieczniej będzie, gdy zaraz wyjdzie. Niepokoić go głównie zaczynał stojący opodal starszy pan, który wyraźnie śledził go wzrokiem. Odbywał nawet nieznaczne manewry, by zajrzeć Dyzmie w twarz. Ki diabeł, czego ten stary ode mnie chce? Odpowiedź przyszła szybko. Starszy pan zatrzymał przechodzącego kelnera i powiedział mu kilka słów, wskazując ruchem głowy Dyzmę. Kelner skłonił się i zbliżywszy się do Dyzmy zameldował. Ten pan prosi szanownego pana na sekundkę. Nie było rady. O ucieczce nie mogło być mowy. Nikodem zrobił trzy kroki i obrzucił siwego jegomościa ponurym spojrzeniem. Ten jednak uśmiechnął się szeroko i zaszczebiotał ugrzecznionym głosem. Najmocniej wielce szanownego pana przepraszam, ale o ile się nie mylę, to miałem zaszczyt poznać szanownego pana w zeszłym roku na zjeździe przemysłowców w Krakowie. Nie przypomina pan sobie? W kwietniu. Leon Kunicki. Mówił szybko i nieco szeplenił. Mała nerwowa ręka wysunęła się ku Dyzmie natarczywie. Leon Kunicki. Nikodem Dyzma, ale myli się, pan w Krakowie nigdy nie byłem. Musiał to być ktoś do mnie podobny. Staruszek zaczął przepraszać i sumitować się, przy czym wyrazy padały tak prędko, że Dyzma ledwie mógł połapać się w treści. Tak, oczywiście, stare oczy nie dowidzą, dystrakcja proszę darować, ale i tak bardzo się cieszę, tu prawie nikogo nie znam, to przykro, nie ma z kim paru zdań zamienić, a nawet miałbym tu specjalny interes, dlatego właśnie prosił znajomka o wyrobienie zaproszenia, ale trudno sobie poradzić, gdy się jest starym. Nawet właśnie, ciągnął jednym tomem, właśnie się ucieszyłem, że pana spotkałem i to akurat widząc, że pan w tak bliskich stosunkach jest naszym czcigodnym panem ministrem rolnictwa, bo myślę sobie, znajomy zrobi mi łaskę i przedstawi jakoś życzliwie panu ministrowi Jaszuńskiemu, ale najmocniej przepraszam. Nie ma za co. O nie, oderwałem pana od miłej rozmowy z samym panem ministrem, ale widzi pan, jestem prowincjonałem u nas na wsi, tak wszystko proszę wielce szanownego pana kordialnie po prostu. To się rozgadał, pomyślał Dyzma. Wtedy najmocniej przepraszam, szeplenił staruszek, ale swoją drogą mógłby mi pan wyświadczyć serdeczną przysługę staremu, bo cóż to pana kosztuje? Jaką przysługę? Zdziwił się Dyzma. Ach, ja się nie narzucam, ale gdyby wielce szanowny pan tylko zechciał tak na przykład przedstawić mnie panu ministrowi, od razu inaczej, uważa pan, zacząłby mnie traktować, że to niby z przyjacielskiej rekomendacji. Z przyjacielskiej? Zdziwił się szczerze Dyzma. Hehehe, niech się pan szanowny nie zapiera. Sam słyszałem rozmowy panu. Stary jestem i niedowidzę, ale słuch mam dobry. Już ja ręczę, że jak pan mi przedstawi, jak pan na przykład powie panu ministrowi, drogi panie ministrze, pozwól, że ci przedstawię mego starego, dobrego znajomego Leona Kunickiego. O, to zupełnie co innego. Ależ panie, protestował Dyzma. Ja się nie narzucam, ale byłbym stokrotnie wdzięczny, a cóż to pana kosztuje? Wtem otwarto drzwi do sąsiedniej sali, zrobił się ruch, lekki tłok przy drzwiach. Minister Jaszuński, mijając z dwoma panami Dyzmy i Kunickiego, uśmiechnął się do Dyzmy i rzekł do towarzyszy: oto nasz bohater dzisiejszego wieczoru. Kunicki niemal popchnął Dyzmę i zgiął się przed ministrem w ukłonie, nie widząc innego sposobu. Dyzma wypalił: pozwoli pan minister poznajomić się z panem Kunickim, to mój stary, dobry znajomy. Na twarzy ministra wyraziło się zdziwienie. Nie miał jednak nawet chwili czasu na odpowiedź, gdyż Kunicki, potrząsając jego ręką, wybuchnął całą tyradą, jaki to jest szczęśliwy z poznania tak znakomitego męża stanu, któremu ojczyzna, a specjalnie rolnictwo, a jeszcze bardziej leśnictwo ma do zawdzięczenia, że do grobu nie zapomni tej chwili, bo sam jako rolnik i przemysłowiec drzewny umie cenić wielkie zasługi na tym polu, że nie wszyscy niestety podwładni pana ministra zdolni są zrozumieć wielkie jego myśli przewodnie, ale na to jest zawsze rada, że on, Kunicki, zaciągnął niespłacony dług wdzięczności wobec kochanego i łaskawego pana Dyzmy, który raczył go przedstawić. Po to krzepleniącej wymowy płynącej tak wartko, że minister coraz bardziej zdumiony zdołał jedynie wymówić: bardzo mi przyjemnie. Gdy jednak natarczywy staruszek zaczął mówić o lasach państwowych w Grodzieńszczyźnie i o jakichś tartakach, które minister przerwał sucho: niechże mi pan pozwoli nie zajmować się tymi sprawami na raucie, inaczej nie miałbym co do roboty urzędując w ministerstwie. Podał rękę Dyzmie, Kunickiemu skinął głową i odszedł. Twarda sztuka ten pański minister, rzekł Kunicki. No nie przypuszczałem. Czy on zawsze jest taki? Zawsze, odparł na wszelki wypadek Dyzma. Raut był skończony. Wielu jego uczestników przeszło jednak na kolację do sąsiedniej sali restauracyjnej. Staruszek przyczepił się Dyzmy na dobre. Przy stole ulokował się obok niego i gadał nieustannie. Dyzmie zaczęło się kręcić w głowie. Wprawdzie głównymi winowajcami tego stanu rzeczy był koniak i kilka kieliszków wina, jednakże Dyzma począł odczuwać zmęczenie i senność. Raz po raz na dobitek trzeba było pić i jeść, co, zważywszy nieprawdopodobne ilości pochłoniętych pokarmów, było wręcz męczące. Dyzma z rozrzewnieniem myślał o swym składanym wąskim łóżku, które zaraz po porocie na łódzką rozstawił sobie pod oknem. Jutro niedziela, pozwolą mu pospać może i do 10:00. Tymczasem Kunicki chwycił go pod ramię. Drogi panie, niechże mi pan nie odmawia. Dopiero 11:00 wypije pan ze mną kieliszek dobrego Węgrzyna. Tutaj stoję w europejskim, zaraz na pierwszym piętrze. Mam do pana bardzo ważną sprawę. No, drogi panie Dyzma, nie odmówi pan przecie. Usiądziemy, panie, w ciszy, wygodnie, przy dobrym winku. No, na pół godzinki, na kwadransik. Jednocześnie niemal ciągnął Dyzmę. Wyszli do westybulu i po chwili znaleźli się w obszernym pokoju. Kunicki zadzwonił na służbę i kazał podać węgierskie. W tymże czasie na dole koło wrotek oszklonych drzwi na każdym obrotem wyrzucał z wnętrza ucylindrowanych panów i strojne damy. Stojący na skraju chodnika Szwajcar wywoływał samochody. Auto pana ministra Jaszuńskiego. Zajechała lśniąca limuzyna i minister, żegnając się z pułkownikiem Waredą, zapytał: słuchaj, nowacek, jak się nazywa ten twój facet? No co to tak Terkowskiego objechał? Byczy facet, stanowczo oświadczył nieco chwiejący się na nogach pułkownik. Nazywa się Dyzma, pierwszorzędnie objechał. To zdaje się jakiś ziemianin czy przemysłowiec, bo wiesz, jest w przyjaźni z tym znanym Kunickim, co to miał proces o dostawę podkładów kolejowych. Powiadam ci, byczy gość, prosto z mostu go, panie, tego. Tak, to musi być silny charakter. Wierzę we frenologię. Czaszka naprzód podana i bardzo rozwinięta szczęka. Wierzę we frenologię. No, serwus. Zawarczał motor, trzasnęły drzwiczki. Na chodniku pozostał pułkownik. Urżnął się czy co do licha, rzekł do siebie. Co ma wspólnego charakter z chronologią?